Marcin Sasin, dzień dobry, a dzisiaj dyskutujemy w gronie dziennikarzy. Jarosław Mikowski, Gazeta Lubuska.
Dzień dobry.
Jacek Dreczka, TVP3 Gorzów.
Dzień dobry.
I Adam Osiewicz, Gorzów, 24.pl.
Dzień dobry.
Zacznijmy od wyborów. Co was zaskoczyło? Ale tych w Lubuskiem, bo te w kraju to wszyscy wiemy, już zostały omówione na wszystkie możliwe sposoby. A w Lubuskiem, co was zaskoczyło, Jarosław Mikowski?
Mnie zaskoczyło to, że pomimo większego procentowego wyniku obu najważniejszych partii, to one mają mniej reprezentantów w Sejmie.
Niż
do tej pory. Było 5, teraz jest po 4.
Po 4, bo i Lewica, i Konfederacja mają swoich reprezentantów. Lewica nawet dwoje. Bo jest Anita Kucharska-Dziedzic i jest także Bogusław Wątor. To wszystko?
No chyba tak. To ewentualnie jeszcze to, że Konfederacja się dostała do Sejmu. Tak? I bardzo dobry wynik osiągnęła w Lubuskim. I jeszcze jedno może mnie tutaj zaskoczyło. Bardzo dobry wynik Tomasza Niśki, tak? Który bodajże miał 5. czy 6. wynik w całym Lubuskim.
Ale to jest zaskoczenie, bo był jedynką jednej z głównych list.
Był jedynką, ale czy poza plakatami formatu A4 ktoś jakieś wielkie formaty reklamowe z jego twarzą, z jego nazwiskiem widział? Chyba nie.
A samego Tomasza Niśkę?
Ja widziałem, ale jestem dziennikarzem.
Adam Ziewicz.
To, że koalicja obywatelska nie wygrała w Lubuskiem, to zdecydowanie mnie zaskoczyło, a za tym zaraz było zaskoczenie wynikiem w Gorzowie, bo Gorzów z kolei pozostaje wierny Platformie Obywatelskiej i koalicji. Ten zestaw jakby mnie trochę intryguje, dlaczego tak. Nie potrafię sobie na to
odpowiedzieć. Zdaje się, że wieś tutaj też, lubuska wieś miała znaczenie, jeśli chodzi o wynik w Lubuskiem dla Prawa i Sprawiedliwości.
Pewnie tak jak wszędzie dla wszystkich tych wyników wyborczych w poszczególnych regionach.
Jacek Dreczka?
Ja, co mnie zaskoczyło? Mhm. Zaskoczył mnie wynik Władysława Komarnickiego, szczerze mówiąc, bo spodziewałem się jednak bardziej wyrównanej walki w obliczu nie najlepiej wykonanych graficznie plakatów Władysława Komarnickiego. Myślałem, że to jednak będzie miało znaczenie. A okazuje się, że w cuglach pan senator i prezes honorowy wygrał wybory tutaj w jednomandatowych okręgach, no i został senatorem. Gratuluję przy okazji. O, teraz Jarosław się zgłasza, bo on coś chce. Ale poczekaj, bo jeszcze ja chciałem a propos wyborów do Sejmu. To oczywiście to, co koledzy mówią, to jest rzecz jasna. Tak, też się nad tym zastanawiałem. Ale wiecie co, zastanawiałem się ostatnio nad tym, bo rozmawiałem z panią europoseł Elżbietą Rafalską ostatnio, która skomentowała już tak trochę z boku, patrząc na te wszystkie wyniki, i mówi, no ale czas postawić na młodych, i ona była taka trochę zasmucona tym, że no już wiekowi są nasi posłowie. I sprawdziłem średnią wieku, policzyłem naszych posłów przyszłych, no teraz jeszcze elektów. Zgadniecie, ile średnio wieku ma poseł lubuski?
48.
Jarek?
52.
Adam?
Pewnie zaskakująco nisko, czyli pewnie gdzieś koło 50.
53,6, czyli Jarek był najbliżej. Tak, 53,6, czyli weszło trochę nowych, bo z kolei Tadeusz Jędrzejczak mówi o tym, że świeża krew w sojuszu, znaczy na lewicy. No Bogusław Wątor nie jest świeżą krwią, jak wiemy, w sensie nie wiekowym, tylko w sensie takim, że no wraca do parlamentu, do Sejmu. Ale mówię, no jeżeli miałbym wskazać takie jedno zaskoczenie, no to znakomity wynik Władysława Komarnickiego i dochodzę do wniosku, że Marek Surmacz chyba nie chciał tych wyborów do Senatu wygrać, bo kampania taka, jaką prowadził, była no taka delikatnie mówiąc...
No dobrze, a zakładasz, że gdyby Marek Surmacz mocniej zaangażował się w
gdyby Marek Surmacz zrobił taką kampanię jak Anna Synowiec, to myślę, że powalczyłby z Władysławem Komarnickim.
Ale mam wrażenie, że Marek Surmacz czuł, że on się nie dostanie do Senatu. Bo zobaczcie, co zrobił na przełomie maja i czerwca, gdy mandat europosła zdobyła Elżbieta Rafalska, gdy mówiło się, kto ma przejąć mandat w Sejmie po minister Rafalskiej. On był w pierwszej kolejności, ale powiedział nie, bo w domyśle, tak, mogę pójść teraz do Sejmu, wyjść z sejmiku, później będą wybory i ja się nie dostanę do parlamentu i nie będę w sejmiku.
Na 4 miesiące by wziął ten Sejm, to tak naprawdę, to po pierwsze, a po drugie chyba za dobrze mam w Warszawie.
Znaczy, ja też rozmawiałem o tym z Markiem Surmaczem i pamiętam jego słowa, że on mówił raczej o tym, że tutaj dostałby się, bo był któryś na liście, A jesienią w tych wyborach samorządowych po prostu się sprawdzi w realnej walce i w głosowaniu już takim konkretnym w kampanii do parlamentu. I tak argumentował, pamiętam, swoją...
No, ale nie masz wrażenia, że ta kampania Marka Surmacza była taka, jakby nie chciał za bardzo się wychylać.
Ale ja pisząc od 4 lata teksty o tym, ile kosztuje kampania i rozmawiając przy tej okazji z Markiem Surmaczem, to on mówi, że on no, specjalnych pieniędzy na to nie daje. No, tyle, co tam jest zrzutka w partii, ale więcej to nie. No więc skąd ma ta kampania być większa?
Ale i tak, 50 prawie tysięcy, no to ten wynik robi wrażenie.
No tak, dlatego mówię, że gdyby to była taka kampania jak u Anny Synowiec, taka inwazyjna mocno, chociaż z błędami, no ale inwazyjna, no to myślę, że miałby naprawdę duże szanse powalczyć.
Czy w takim wypadku Anna Synowiec jest dla ciebie największym rozczarowaniem tej kampanii?
Nie, bo ona jest niestety ciągle postrzegana jako żona męża swojego i takie mam wrażenie. Po prostu jeszcze musi popracować, bo jak wiadomo, samą kampanią się w wyniku nie robi, przepraszam, nie robi, tylko robi się, kampania ma tylko podbić, pokazać, wyeksponować to, co kandydat robił wcześniej. No, jeszcze nie ten czas, ale to już Anna Synowiec pracę, którą wykonała, ta praca już będzie procentowała, bo ona już się pokazała i od teraz stała się już Anną Synowiec w świadomości wielu mieszkańców województwa lubuskiego, tej północnej części zwłaszcza. I to wszystko, co będzie dalej robiła, już nie będzie takie anonimowe. No a jednak ciężko wyjść spod tego, spod tej opinii no, Jerzego Synowca, znanego i w środowiskach sportowych i tak dalej, i tak dalej.
A w kampanii do Sejmu, kto waszym zdaniem był takim najbardziej wyrazistym kandydatem? Kto mówił do rzeczy, kto przeprowadził tą kampanię, którą się dało zauważyć? Adam Ozieńczyk.
Ale dla Gorzowa czy dla Lubuskiego?
Znaczy w Gorzowie. Mówimy tutaj, rozmawiamy w Radiu Gorzów, to więc a możemy też szerzej w
Lubuskiego. No właśnie, obawiam się, że takiej gwiazdy nie było. Nie było nikogo takiego, kto podbił serca. Najlepiej mi się słuchało i pewnie nie tylko mi Krystynę Sibińską i to widać w wyniku, bo to był chyba dobry wynik.
No w Gorzowie był bardzo dobry, pani Sibińskiej.
A przyznam się szczerze, że pozostałych kandydatów, jeżeli miałbym oceniać jakby merytorykę, program, podejście do no chociażby zagadnień miejskich, to niespecjalnie zauważyłem.
Mi się spodobało nie tyle kampania, ile zachowanie w trakcie kampanii wyborczej Tomasza Janiśki, o którym już wspominałem. Bo on najpierw wykorzystał to, że był taki lekki hejt polityczny na niego, tak? Że mówiono, że miał być... Na liście wyborczej powinna być lokomotywa, tymczasem jest drezyna i to z hamulcem. I co on odpowiedział? Ja jestem hulajnogą. Tak? I jednocześnie raz już w tym tekście pokazał,
ale
że
też jest ekologiczna.
To właśnie, no, tym tekstem pokazał, że jest ekologiczny.
Ale jeździ tylko po swoich torach, okay. Hulajnoga jest bardziej niezależna.
Tym tekstem pokazał, że jest ekologiczny. Gdzieś tam w międzyczasie w kampanii był protest młodzieży, strajk ekologiczny. I on też gdzieś się pojawił w tym, a więc widać było, że on rzeczywiście sercem za tą ekologią jest. A więc to może nie tyle jest kampania jakoś tam, nie wiem, na sztandarach, na plakatach, ale on tym pokazał, że to, co mówi, to chyba jednak ma w sercu.
A ty o proteście to mówisz o tej zbiórce takiej pod urzędem miasta, co było?
Tak, ale on tam był, tak? No ja wiem, pokazuje, że ekologia jest dla niego ważna.
Ja jeszcze chciałbym powiedzieć że no dla mnie zdecydowanie takim najbardziej widocznym kandydatem, mówię też trochę przez pryzmat tego chociażby częstotliwości organizowania konferencji różnorakich, to jest zdecydowanie Władysław Dajczak, którego było wszędzie pełno. A ja nie wiem, czy my możemy mówić o jakiejś merytorycznej zawartości kampanii, no bo ciężko tu mówić o jakiejkolwiek merytorycznej zawartości kampanii w momencie, kiedy startują kandydaci, no... którzy tak naprawdę no, niewielkie mają przełożenie na to, co dzieje się w Warszawie. Oczywiście, że oni mogli mówić o tym, za czym będą lobbować i tak dalej, no ale de facto liczy się to, jak często kogoś widać i jak on się zachowuje. No ja uważam, że tutaj zdecydowanie najczęściej i najwięcej było Władysława Dajczaka, co też pokazał jego wynik. No wynik miał doskonały. No i tyle.
A też bardzo dużo konferencji organizował Sebastian Pińkowski i to się nie przyłożyło na mandat. Przyłożyło się na dobry wynik.
Dobry wynik, który się też wyróżnił, bo wszyscy mieli plakaty, a Sebastian Pińkowski...
Ludziki postawił.
No to było też ciekawe i coś innego.
No tak, no nawet powstawały różne żarty na temat tych ludzików. Ja nawet na pasie zieleni na przykład na Górczyńskiej stał, to ja naprawdę jadąc samochodem przyhamowywałem i mówię, zaraz mi tu wejdzie ktoś na jezdnię, naprawdę. No ale taki był cel tego, żeby, może to też była taka prewencja dla kierowców, żeby trochę zwolnić.
Ale pytanie, bo wspomniałeś o Władysławie Dajczaku, kto będzie wojewodą w waszej opinii?
Obstawiam, że Władysław Dajczak jednak.
O.
Tak, potem w tym tygodniu przygotowałem tekst do gazety taki z giełdą nazwisk, kto może być z giełdą nazwisk kandydatów na wojewodę. I w jednym momencie usłyszałem gdzieś, że jest taka opcja, że Władysław Dajczak...
Ale usłyszałeś, rozumiem,
od kogo?
Z grona
polityków, polityków. Tak to nazwijmy, będących w Sejmie w tej kadencji, więc to są znane nazwiska, że Władysław Dajczak może przyjąć mandat, gdy rząd zostanie powołany, to on zostanie wojewodą. On będzie mógł sobie kolokwialnie mówiąc odhaczyć, że został posłem, którym nigdy nie był i jednak ponownie zostać wojewodą.
No i po co mu ten poseł odhaczony?
Nie wiem, i teraz kończąc to wydawało się taki jakiś, nie wiem, jako żart, jakaś taka polityczna fikcja, gdy zadzwoniłem do wojewody Dajczaka, to nie było jakiegoś zaprzeczenia. Wyczułem, że takie rozwiązanie może być jednak na rzeczy, więc zaczynam podejrzewać, że albo on, albo jednak bym postawił, że chyba Roman Sondej.
A kogo tam jeszcze miałeś na tej giełdzie? Bo nie czytałem.
Roman Sondej, aha, Marek Surmacz. Mówi się też, że jednak może być wojewodą ktoś z południa.
Zdecydowanie.
Czyli mówi się o Piotrze Barczaku i pani Małgorzacie Gośniowskiej-Koli. Mhm.
Ja bym właśnie stawiał na Małgorzatę Gośniowską-Kolę. Tak osobiście. Jacek Tryczka?
Ja myślę, że Władysław Dajczak jest jedyną nadzieją północy na to, żeby wojewoda był z północy. Roman Sondej raczej nie. Ja myślę, że to jest też kwestia tego zachowania obecnego stanu rzeczy w Urzędzie Wojewódzkim, bo jeżeli nie będzie to Władysław Dajczak, to Urząd Wojewódzki czeka dość duża rewolucja w sensie organizacyjnym. Natomiast wydaje mi się, że bardzo duże jest ubieganie się południowej części województwa w Prawie i Sprawiedliwości do tego, żeby jednak wojewoda był w tej kadencji Sejmu czy w tej kadencji rządu właśnie z południa.
No, hasło jest takie, że 4 lata był z północy, to tak. Niech będzie teraz z południa.
Pamiętajmy o tym, że posłem nie został Jacek Kurzępa, który pewnie, myślę, że widziałby siebie w roli wojewody. Natomiast takim podobno rozwiązaniem pomiędzy jest pani Gośniowska-Kola właśnie z głębokiego południa województwa lubuskiego. Ona byłaby, to byłby kandydat do zaakceptowania po obu stronach, czyli z północy i z południa. Natomiast no ja myślę, że bo też ciekawe jest to, że Władysław Dajczak właśnie, ja nie wiem, czy on chce, czy on jest namawiany do tego, żeby chciał być znowu wojewodą. Wiemy, że dobrze się czuł w tej roli.
No i się chyba sprawdził, bo tak możemy...
Ja myślę, że się sprawdził, tak. Biorąc pod uwagę ostatnich wojewodów, to był taki najbardziej wyrazisty, do tego też taki z zębem i widać, że po prostu czuł się w tym
i
dobrze.
I był na północy, i był na południu, tak. I był w środku województwa, i Kostrzyn, i Drezdenko, i jeździł.
I tak naprawdę poza Strzelcami Krajeńskimi chyba wszyscy chwalą Władysława Dajczaka. Mówię o mieszkańcach, bo tak czasem, powiem wam, że naprawdę jak sądzę, gdzieś tam czasem się na jakiś temat robi w Strzelcach Krajeńskich, to na początku zwłaszcza, to tak ludzie niezbyt pochlebnie mówili o Władysławie Dajczaku, co było dla nas dość dużym zaskoczeniem, ale z czasem przekonali się.
Ale ja z ciekawości sprawdziłem, jaki wynik osiągnął Władysław Dajczak w Strzelcach.
No właśnie.
I tam było, że powiedzmy on ma 200-kilkadziesiąt głosów, a konkurenci po kilkanaście.
Czyli znakomity wynik też w swoim powiecie.
Władysława Dajczaka i tam w Strzelce Krajeńskie ten powiat strzelsko-drzenecki, to Władysław Dajczak chyba zdobył najwięcej głosów.
Bo wcześniej startował z międzyrzeckiego powiatu.
Też.
Mhm.
Też.
No, także
no. No, bywa tak, że takie rozmowy są bardzo celne, rozmowy o personaliach, ale też bywa tak, że przychodzi ktoś zupełnie z pewnego zaskoczenia. I ja się spodziewam, że może tak być i ktoś zupełnie z zewnątrz może się pojawić, może nie tyle z zewnątrz lubuskiego, ale ktoś, kogo zupełnie się nie spodziewamy. Ja bym jakby sugerował ostateczne decyzje, podejrzewam, że będą zapadały po uformowaniu rządu i, no to i wtedy...
Ale one już się toczą na pewno.
Politycy PiS-u mówią, że nazwiska kandydata na wojewodę trzeba szukać na listach kandydatów do parlamentu.
Ja jeszcze dodam, że jeżeli rozmawiamy o obecnym wojewodzie, to na pewno taką fajną cechą, którą jakby prezentował, to że nie stosował takiej negatywnej narracji politycznej i za to mi się... Były momenty oczywiście, ale to nie było tak, że przez cały czas była ta wojna między wojewodą a marszałkiem. Były momenty, kiedy układało się między nimi dobrze.
Albo panem Jabłońskim.
Zostawiamy, Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska, a poza tym tam jeszcze są kwestie też dotyczące różnych funkcji, które pełnili.
Tak, tak.
Ale zostawmy wybory. Jesteśmy w Gorzowie. Chciałem was zapytać, bo zmiany w Ineco, Artur Czyżewski odchodzi, was to zaskoczyło? Bo tam dość głośno było o tym, co się dzieje.
Ja byłem zaskoczony.
Artur Czyżewski walczył i nagle koniec, odchodzę do biznesu.
No ja byłem zaskoczony, bo on to tyle zmian chciał wprowadzić parę miesięcy temu, tak? Przecież jeszcze była walka, że trzeba podnieść ceny za wjazd na wysypisko, tak? To żeby tą firmę, żeby tą spółkę miejską Ineco dobrze prowadzić, no wydawało mi się, że on to będzie na długie lata, to raptem ni stąd, ni zowąd. Nic się po drodze od ostatnio takiego nie wydarzyło.
Znaczy mówił, że uzdrowił, co miał uzdrowić. Pozbył się niewygodnych spółek. Ineco zaczęło przejmować już nie tylko segregowanie czy też samą tą gospodarkę odpadami, ale też dowożenie tę gałąź gospodarki odpadami i nagle koniec.
A może miał zwyczajnie dość tego, co się wokół niego działo, to też powiedzmy głośno.
Ale już mógł wcześniej mieć dość. Zdecydowanie
tak. Wtedy, kiedy było na jego ręce.
Ja myślę, że jednak coś się wydarzyło, co może ci umknęło, to właśnie wybory. I jak sobie myślałem o tej...
Ja też zobaczyłem na stronie, na facebookowej stronie Radia Gorzów, zobaczyłem pytanie, czy to nie przez wybory. I to ja też bym zadał takie pytanie, czy to aby na pewno nie przez wybory, bo ja stawiam znak zapytania taki dość wyraźny.
Zwykle wybory, czy to samorządowe, czy każde inne są takim momentem pewnych zmian kadrowych, ponieważ prezes miał fatalną opinię w mieście. Mam na myśli kontrahentów, współpracowników, pracowników. No, tego nie dało się utrzymać już chyba dłużej. I gdzieś tam się po prostu umówili z prezydentem, że do wyborów, a potem już sobie radzi sam.
Do wyborów, ale co dalej? Bo słysząc to, nie mam pomysłów, co Artur Czyżewski mógłby robić.
Znaczy, w oświadczeniu napisał, że biznes będzie działał okej. Okay. Pytanie, kto będzie kierował dalej? W dalszych latach tą dość trudną spółką. Jacek Dreszka, tak z uśmiechem słuchasz?
Nie, ja bym tam nie grzał tematu, bo ja nie widzę w tym wielkich emocji. Natomiast Jarek zapytał, co by prezes Czyżewski miał robić. To mi się tak tekst z psów skojarzył. Co tu robisz? Porządek tu robię.
Że zrobił i odchodzi.
Ja mi się kojarzy Artur Czyżewski z taką dość silną osobowością. Ja szczerze mówiąc nie zajmowałem się zbyt wiele Ineco i tym wszystkim, co się dzieje. Natomiast wiem, o co chodzi oczywiście. Ale kojarzy mi się raczej ze skargami, które przychodziły do nas do redakcji anonimowymi od pracowników na temat właśnie niezdrowej atmosfery, jakichś takich dziwnych sytuacji, no ale później sprawa się uspokoiła. Teraz jest pani Piaskowska, która zdaje się zajmowała się właśnie restrukturyzacją, ale też tymi relacjami mieszkańców, ale pracowników z pracodawcą, więc krótko mówiąc, ja bym patrzył do przodu i po prostu życzył pani Monice, a wiem, że jest osobą taką, człowiekiem takim, który potrafi w fajnej atmosferze pracować i stworzyć taką atmosferę, więc daj Boże, niech się wiedzie.
Ale na pewno będzie ciekawe, kto zostanie już szefem Ineco.
Może ten, kto nie zostanie wojewodą.
CEZiP. Mieliśmy otwarcie jedynej oferty na tę inwestycję. Ja wam powiem, że od 10 lat słyszę o tej inwestycji i chyba jeszcze długo będę o niej słyszał. Bo ja nie wiem, czy ona powstanie, bo miasto ma trudne zadanie, bo to się mówi 50 milionów, ale to trzeba znaleźć te 50 milionów. I czy ta inwestycja kiedyś zapowiadana, no, w końcu zostanie wykonana?
Ja w ogóle widzę w tym wszystkim taki, trochę szerzej na to ostatnio spojrzałem i powiem szczerze, że jest w tym wszystkim pomysł, bo chodzi mi o politykę informacyjną. Wiem, że trochę odbiegam, ale chodzi mi o to, że tak, w tym samym tygodniu, zobaczcie, w piątek pan Czyżewski odchodzi, we wtorek pojawia się, czy w środę pojawiła się informacja o otwarciu koperty jednej i przetargu, więc to wszystko takie mi się wydaje, że mówię, jest w tym wszystkim pomysł, jest to wszystko zaplanowane, bo tak, pojawia się informacja o tym przetargu, nagle wszyscy jeszcze prewencyjnie telefon do nas, na przykład do redakcji, że dzisiaj otwieramy koperty, każdy wie, co ma mówić, prezydent w czwartek nagle znika na jeden dzień, w piątek pojawia się w radiu i do tego jeszcze Jan Kaczanowski, który u nas powiedział mi w rozmowie, bo nagrywaliśmy jego wypowiedź pana przewodniczącego do materiału właśnie o tym przetargu, że no to teraz się nasi radni wojewódzcy, zarząd województwa może wykazać, jak bardzo kochają północ województwa, jak bardzo kochają Gorzów, swoje miasto i będą mogli nam pomóc. Więc to oczywiście rozsierdziło pana Tadeusza Jędrzejczaka, który mówi, do mnie się nikt nie zgłaszał, ale generalnie chodzi mi o to, że wydaje mi się, że Jacek Wójcicki, mówiąc o CEZiBie, o brakujących 48 milionach, dobrze już wie, gdzie je znajdzie. Po prostu rzucono hasło, jest dyskusja...
W Urzędzie Marszałkowskim.
Nie tylko w Urzędzie Marszałkowskim, bo teraz słyszymy, że zresztą w Radiu Gorzów o tym mówił.
Nie, piątym, ja wiem, o kredycie. Kredyt, tak. Okej. Okay. Mhm.
No i mi się wydaje, że już dobrze wiedzą, gdzie te pieniądze znaleźć, w jaki sposób się zachować tutaj. Natomiast mówię, tutaj bym zwrócił uwagę na to, jak to zostało zakomunikowane i że już dobrze wiedzą, gdzie i z czego zabrać.
Czyli po prostu kredyt.
Ale kredyt, mówi... ale i jakaś rezygnacja z jakiejś inwestycji, no właśnie, na pewno nie z hali,
no to
i na pewno nie ze stadionu lekkoatletycznego. Prawdopodobnie chodzi o jakiś remont którejś z ulic planowany na przyszły rok.
Może to i dobrze.
No ale której? To planowana jest przecież Chrobrego, tak? To jeśli z Chrobrego zrezygnujemy...
To pamiętamy ten duży kredyt 200 milionów. Tutaj brakuje około 50 milionów złotych. Nie wiem, ile kredyt, ile inwestycja, ale na pewno trzeba zacząć to budować, bo 2021 rok trzeba rozliczyć się z pieniędzy unijnych, których jest 29 milionów na te inwestycje.
No ale można się dogadać, że znowu to przesuniemy i co?
I to jest może ta dobra wola, o której mówił Jan Kaczanowski.
To jedno, ale to chyba też nie zależy do końca od Urzędu Marszałkowskiego, bo pamiętajcie, że ta perspektywa pieniędzy unijnych się kończy i już zaczną się rozliczania tych pieniędzy, które były w tej perspektywie, która dobiega końca. I tak naprawdę no to Bruksela będzie żądała faktur wszystkich rozliczeń, a nie tylko Urząd Marszałkowski, bo Urząd Marszałkowski może powiedzieć, dobrze, okej, kolejny rok, no ale przyjdzie z Brukseli rozkaz, że trzeba się, chociaż tam są kilka jeszcze lat możliwości po każdej perspektywie, żeby...
To najwyżej oddamy te 29 milionów, no przez tyle lat Szkoła Przebraszowskiej nie powstała, to...
No właśnie...
Czy powstanie,
nie wchodzi to w grę zupełnie, absolutnie.
Bo hala sportowa 22 miliony pieniędzy rządowych. No ja też sobie, jak czekałem na to, co powie prezydent, bo nie wyobrażam sobie, żeby mając takie dofinansowanie, ja wiem, że hala kosztuje o wiele więcej, ale no, mając te 22 milionów, przy czym jeszcze chyba zdaje się Wydział Sportu albo magistrat jako całość stara się o kolejne 7 milionów w Warszawie do tej inwestycji,
tak.
No to rezygnować z hali, no to byłoby
nie, ale prezydent wyraźnie
pieniędzy
wskazał, i hala powstanie, i powstanie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, więc tu się nie ma czego obawiać. No, tak odważna deklaracja świadczy o tym, że prezydent nie może teraz nie zrobić tak, jak powiedział.
Ja też bym się nie bał brać kredytów, tak, bo skoro mówi się, że jest dobra sytuacja finansowa miasta...
Nie, no, z procentów
tak,
no to, wynika, że jest. Koniec.
No to można ten kredyt brać, a więc ja bym w to poszedł.
Adam Ziewicz?
No tutaj jeszcze są pewnie jakieś inne źródła. Wiem, że Wydział Inwestycji tak kombinuje, aby tą halę sportową, która jest przewidziana przy Warszawskiej, żeby zrealizować z jakichś programów Ministerstwa Sportu. Także tutaj pewnie są jakieś rozwiązania, o które magistrat zabiega. A nie wyobrażam sobie, żeby ten projekt zarzucić, ponieważ on już zbyt wiele kosztował, to po pierwsze. A po drugie, gdyby to nie zostało zrealizowane, to wszyscy by się skompromitowali tak naprawdę. od radnych po prezydenta i po całą administrację miejską.
No. Stawiamy kropkę w wiadomości, po wiadomościach wracamy do dyskusji. Marcin Sasin, wracamy po przerwie. Jarosław Miłkowski, Gazeta Lwowska, Adam Oziewicz, Gorzów24.pl i Jacek Dreczka, TVP3 Gorzów, który dostał informację od naszego słuchacza.
Od słuchacza, tak. Dostaliśmy SMS-a od słuchacza. Pan Marek Surmacz słusznie zauważył o tym, bo mówiliśmy o kampanii, o tym, że ta skromna była kampania Marka Surmacza do Senatu i pan Marek Surmacz napisał, słuchając nas, to pozdrawiamy, że jest limit wydatków oczywiście, 20 tysięcy złotych na senatora, to tyle co 5 zwykłych billboardów i nic więcej. No i proszę porównać z tym, co rzucił Władysław Komarnicki. Faktycznie rzucił więcej.
I kończymy temat wyborów, przechodzimy dalej, bo Centrum Gorzowa Sikorskiego miała być już gotowa właściwie według planów. Nie będzie. Będzie do marca według oficjalnego przyjętego harmonogramu, ale wczoraj w tym studiu prezydent Gorzowa mówił, że jego zdaniem to wakacje przyszłego...
Wierzysz w to?
Przyszłego roku. Ja nie podejmuję się jakby oceniania, kiedy to się skończy. Ja bym chciał, żeby się skończyło.
A ja nie wiem, kiedy to się skończy. Zwróćcie uwagę i wy, drodzy koledzy i państwo, którzy nas słuchacie, przy wyjściu z Parku Róż, Parku Wiosnoludów, tak zwał, w kierunku ulicy Garbary, jest tam tak zwany mostek. I obok tego mostku nic się nie dzieje. Tam trzeba zrobić separator. Ten separator miała zrobić trakcja, która się zajmuje całym remontem. Zabrali się do rzeczy, okazało się, że tam jest jakiś kabel. Pytali wszystkich, czyj to kabel jest, nikt się nie przyznał, nawet Enea.
Ja bym, wiesz co, sprawdził, przeciął i zobaczył, kto będzie protestował.
No to właśnie wyszło, że także przecięli, były fajerwerki głosowo-wizualne i okazało się, że kabel jest Enei. Sprzęt, który robił, czy miał zrobić ten separator, to został zepsuty, a więc teraz nie ma sprzętu do zrobienia. Trakcja już nie robi, nie ma się zająć, nie ma się zajmować tym odcinkiem. A miasto jeszcze nie wybrało firmy, która ma ten separator zrobić, a więc dzięki temu mamy tory ułożone wzdłuż na Sikorskiego i mamy ten taki kawałek, nie wiem, 5 metrów, gdzie to torów nie ma i przez to pewnie w styczniu ja nie wierzę w to, że tam tramwaje pojadą, a jeśli, no to tam nie ma mijanki nigdzie zrobionej chyba, żeby ten kawałek, gdzie nie ma toru nad separatorem, to...
A jakie są losy tego, który przecinał kabel?
Nie wiem.
Nie, no, nie było informacji, że coś się stało na szczęście. Adam Siewicz.
Jarek mówi o jednym separatorze, o jednej sytuacji. Takich sytuacji na Sikorskiego podejrzewam, że są tysiące i to wcale nie przesadzam. Dlatego wcale się nie dziwię, że ta inwestycja tak długo trwa. Obawiam się, że dziennikarze, tudzież tacy uważni obserwatorzy, mają troszeczkę taki zakłócony obraz tego, co się dzieje. Tak. Ponieważ gdzieś tam obserwuję też opinię zwykłych mieszkańców, którzy nie są aż tak blisko Sikorskiego, gdzieś tam mieszkają dalej na Górczynie czy na Piaskach, nie są na co dzień na budowie. I oni mówią, niech robią, oby zrobili. Jakby czas nie jest tutaj dla nich najistotniejszy.
Dobrze, ja ci wejdę, przepraszam w słowo, ale gdyby to pod ich blokiem, pod ich firmami, firma, która ma remontować drogę, remontowała ją nie konkretnie od A do Z, zaczynamy w sierpniu, kończymy w marcu przyszłego roku, tylko to się cały czas przedłużało. Ale obiektywnie, nieobiektywnie, to sensie, ciekawe, jak oni by wtedy mówili.
W pewnym sensie, symbolicznie, centrum miasta jest pod każdym domem. Tak można też powiedzieć, nie da się tak na spokojnie mówić, że Śródmieście to jest tylko problem mieszkańców z Śródmieścia.
Nie, ja mówię konkretnie o firmach, nie tylko o mieszkańcach, ale też o nas, którzy chcieliby po prostu
Dramat,
to wszystko
dramat dla przedsiębiorców. Tutaj nie ma wątpliwości. Szkoda po prostu ludzi.
Czy w takim wypadku miasto nie powinno głośno, konkretny program, bo mówimy o jakichś kredytach na inwestycje, ale biznes dostał porządnego kopa tam w centrum i taka jest prawda. No, moim zdaniem mogę się mylić, ale tak uważam.
Dostał, tak. No przecież to wystarczy być klientem jednego czy drugiego sklepu. Ja akurat miałem większą przesyłkę do... Większy zakup robiłem w jednym ze sklepów, który musiałem wnieść do samochodu w centrum, niedaleko katedry. No i ciężko było podjechać samochodem, no ciężko było, ja tylko dla siebie raz wynosić jedną rzecz, a tutaj ci ludzie codziennie muszą wnosić i wynosić, do tego sklepu chodzić, parkować samochody. No jest to dramat i makabra, ale mam wrażenie, że na nikim to nie robi wrażenia, niestety.
Ale nie robi na wrażenia w magistracie?
Na urzędnikach, tak. No, nie robi, no wszyscy wiemy, jaką mamy sytuację. No i niestety, no, tak samo jak już się przyzwyczailiśmy do tego, że wieczorem nie ma gdzie wyjść w tygodniu do miasta, spotkać się, wypić, nie wiem, jakąś kawę, herbatę albo coś innego i po prostu nie ma takich miejsc. Życie umarło w Gorzowie w tej chwili. No a my rozmawiamy o tym, czy chcemy stawiać napis I love Gorzów, czy tam kocham Gorzów, jak to ma być z tym napisem, więc no... To... Przypomina mi to trochę taki ponury żart i ponurą sytuację z Zielonej Góry, gdzie jedna ze stacji rozgłośni radiowych ogólnopolskich stawiała taki billboard na cmentarzu przy drodze przy ulicy Wrocławskiej, wstawaj szkoda dnia. To mniej więcej takie jest porównanie tego, że my dzisiaj tworzymy, mówię o urzędzie, że urząd tworzy filmy sympatyczne i pomysłowe, gdzie urzędnicy, bardzo sympatyczni, kreatywni, młodzi ludzie, nie wiem, grają na łopatach czy na czymś innym, stojąc na rozkopanej ulicy Sikorskiego. No, ludzi to denerwuje. Jesteśmy wszyscy w tej trudnej sytuacji. Myślę, że się trochę do tego przyzwyczailiśmy. Wszyscy nie możemy się doczekać, kiedy to się skończy, ale no chociaż sobie z tego nie żartujmy.
W momencie, kiedy w Zielonej Górze, będę szowinistą, powstaje szpital matki i dziecka, powstaje, znaczy rozbudowywana jest klinika uniwersytecka. Nie mówimy już o uniwersytecie, który no, tej części politechnicznej, ale prawo, wydział medyczny, i tak dalej, i tak dalej.
Wracając do Sikorskiego, to ja mam wrażenie, że tutaj grzech pierworodny został popełniony w magistracie, zgadzając się na to, żeby to nie było robione kawałkami. Zwróćcie uwagę, jak jest robiona ulica Kazimierza Wielkiego. Najpierw był odcinek koło Pałacyku Ślubów robiony, cała reszta była wolna, to można było jeździć. Tam były spokojnie objazdy prowadzone. Później był ten odcinek środkowy koło Domu Dziecka. I teraz jest na końcu robiony trzeci odcinek już przy samym osiedlu, tam przy netto, przy pętli tramwajowej. Te dwa wcześniejsze są przejezdne, tak? I gdyby coś takiego zrobiono przy Sikorskiego, to nawet gdyby ten remont 3-4 lata trwał, to by pewnie tak nie denerwowało mieszkańców, jak te dwa lata, które już będą w lutym.
No tak, ale tu trochę obronię urzędników, dlatego że Sikorskiego to nie Kazimierza, a Kazimierza to nie Sikorskiego, bo wiemy, że co chwilę, jak nie hurtownia czy tam fabryka porcelany, to groby i inne rzeczy na Sikorskiego są, to też trochę komplikuje sytuację.
Ale to można było dwa odcinki robić, a nie od razu 10.
Dwa albo 10. A jeśli chodzi o to hasło, Centrum Gorzowa Odnowa, czyli pomysł miasta na centrum, czyli mniej samochodów, więcej pieszych, to to powinno tak być, czy jednak no gdzieś ta równowaga między dotarciem do centrum a pieszymi powinna być?
Kto był na przykład w Londynie, ten dobrze wie, że samochód nie musi być przeważającym środkiem komunikacji. Wręcz w Londynie samochody traktowane są jako... takie jakieś, nie wiem, niepotrzebne środki komunikacji, gdzie ja jak pierwszy raz byłem w Londynie, widziałem to naprawdę mówię, kurczę, jak to jest ciekawe zrobione, że tutaj na ulicach dominują ludzie, a nie samochody. To tam przechodzi się może nie powinienem tego mówić, ale przechodzi się na czerwonym świetle i to samochód ma uważać na człowieka, a nie człowiek na samochód. I to świetnie funkcjonuje, mi się ten styl bardzo podoba, ale szczerze mówiąc nie wiem, czy jesteśmy w stanie mentalnie do tego dorosnąć jako społeczeństwo, jako mieszkańcy, bo gdyby... Pomysł mi się podoba. Wyłączyć od samochodów i czystsze powietrze. Wiemy, że w Gorzowie jest z tym problem, chociaż nie jesteśmy Krakowem, ale generalnie pomysł bardzo dobry, tylko obawiam się, że no może być trochę niedopracowany, to po pierwsze, a po drugie, że możemy do tego po prostu się nie będziemy potrafili się do tego przyzwyczaić.
A ja spojrzałbym na to centrum Hawlańska, Wełniany Rynek trochę szerzej, bo zwrócić uwagę, że jak będzie deptak, to już na tym odcinku przed samym magistratem, przed samym urzędem miasta, tam już nie będzie normalnej ulicy. Ulica Hawlańska sama w sobie, już teraz, ona nie jest jedną z głównych przecież ulic w mieście, a po zrobieniu deptaka ona jeszcze straci na znaczeniu. A więc to nie jest tak, że ten ruch
ale
jakoś...
jak straci na znaczeniu?
No w tym sensie, że nie musisz Hawlańską jechać, żeby gdzieś dojechać, tak? Mhm. Są inne trasy, więc...
Ale to dobrze czy źle, że straci na znaczeniu?
to zależy dla kogo, tak? Dla kierowców to pewnie gdzieś tam jakimś małym ułatwieniem jest, tak? Natomiast nie wydaje mi się, żeby przez Hawelańską tłum samochodów cały czas jechał, a więc w związku z tym jej zamknięcie aż takiego jakiegoś problemu dla kierowców w mieście nie spowoduje.
No, czyli okej.
Okay. Adam Ziewicz.
No, Centrum Odnowa to akurat taki projekt, w który zaangażowane jest Biuro Konsultacji Społecznych i tutaj będą mieszkańcy mogli i mieli szansę na ocenę, na wypowiedź, ile dla nich jest warte to, aby tam samochody nie były tym najważniejszym środkiem lokomocji. Jeżeli ta część Sikorskiego od Urzędu Miasta do katedry będzie deptakiem, to wydaje się, że zupełnie naturalnym zabiegiem jest to, aby Wełniany Rynek i Hawelańska też jakby domknęły tą przestrzeń.
Dla mnie poukładanie takie miasta miałoby sens w momencie, kiedy strefa płatnego parkowania byłaby prawdziwą strefą płatnego parkowania z automatami, gdzie możesz płacić nie wyliczoną sumą, bo ci nie zwróci, ale też kartą i tak dalej.
No to mobilet sobie wystarczy zainstalować.
No ja rozumiem, ale także w komunikacji miejskiej też można to lepiej poukładać i wszystko by grało. Zmarzlik, bo chciałeś też o tym porozmawiać.
Bardzo proponowałeś. Zmarzlik,
tak. Jak najbardziej. Promocja Gorzowa, świetny wynik w tym roku. Nie mówimy o Stali Gorzów.
No, uratował wizerunkowo ten sezon Bartosz Zmarzlik, bo tak, ten taki strasznie smutny sezon drużyny ligowej, która utrzymała się po barażach z Ostrowem, które były formalnością, tak nawiasem mówiąc, ale no naprawdę tutaj wielką robotę Bartosz Zmarzlik zrobił swojemu klubowi i naprawdę uważam, że powinniśmy, niezależnie od tego, czy ktoś się żużlem bardzo interesuje w Gorzowie, czy nie, to naprawdę uważam, że to wielki, ogromny sukces i to chyba już czas na to, żebyśmy przestali mówić Bartek, a zaczęli mówić Bartosz
Zmarzlik. Ja obserwowałem, nie znam się na żużlu, tak jak wy, za chwilę powiesz, natomiast podobało mi się, jak walczył z presją. To szacunek, bo presja duża, a jak słuchałem jego wypowiedzi, to naprawdę dorosł do tego, żeby być mistrzem.
Dlatego ja protestuję, że nie Bartosz, a tym bardziej nie Bartek czy Bartuś, Bartunio, ale pan Bartosz.
I co ty na to?
Ale pozamiatałeś.
Ja się cieszę.
To jest tak, że dopiero się otworzył worek z takimi tytułami dla pana Bartosza Zmarzlika?
Być może tak, ale ja chciałbym na chwilę o czymś innym powiedzieć, skoro już mówimy o Bartku.
O panu Bartoszu.
Sam wtopiłem.
Pozdrawiamy.
Jak pan zwróćcie uwagę, jak będziecie pewnie nieraz oglądać zdjęcia z podium z Torunia z 5 października tego roku, czy odtworzycie sobie jeszcze raz ten wyścig, ten bieg. Zwróćcie uwagę, jak pan Bartosz Zmarzlik wygląda. Tak wygląda człowiek szczęśliwy. Tak? Ja tak bardzo szczęśliwego człowieka jak pan Bartosz Zmarzlik, to nigdy w życiu nie widziałem. Ale wracając do...
Ale miał podstawy do tego.
Tak, ale wracając do kwestii tego, jak jego sukces się przełoży na to, co się u nas w mieście dzieje, no to zakładam, że Stal teraz jednak wyjdzie z tego dołka, w którym była w tym roku, bo pewnie zadziała coś takiego, jak było za czasów Goloba. Gdy Golob był w Stali Gorzów, to było większe zainteresowanie kibiców, sponsorów, co za tym idzie, było więcej pieniędzy w klubie.
Przepraszam, mogę? Bo trochę w kontrze mówię do tego, co pan Jarek teraz mówi, że na meczu barażowym kibice mieli okazję, żeby pierwszy raz tłumnie przyjść, powitać nowego mistrza świata.
Ale było kilka stopni.
I takie to było, ohoho.
Jak?
Było kilka stopni.
Ale to ja, panie Jarku, niezależnie od tego, czy jest kilka stopni na plusie czy minusie, to nowego mistrza świata powitać, wita się tylko raz. No raz w roku, no raz po mistrzostwie się wita.
Może nie byli ludzie w stanie jeszcze, że tak to kolokwialnie nazwę, powitać Bartka, pana Bartosza.
No, bo przepraszam, bo przerwałem.
Więc zakładam, że tak jak za Tomasza Goloba, pana Tomasza Goloba były większe pieniądze w klubie, to tutaj, gdy mamy też mistrza świata i człowieka naszego, człowieka stąd, no to zakładam, że może jeszcze większe pieniądze niż wtedy, tak proporcjonalnie się pojawią w klubie, a więc w tym należy upatrywać wychodzenia z tego dołka, co być może już jest efekt, to już się przekłada na to, co już się wydarzyło w Staligorzów, a więc to, że został Krzysztof Kasprzak i ten skład wydaje się dużo lepszy niż rok temu, czy nawet kilka lat temu.
Ale ja przepraszam tylko, Adam, przepraszam cię, na powitaniu tak zwanym w dwudziestce, na tej imprezie, gdzie pana Bartosza witali kibice, padła deklaracja Jacka Wójcickiego, która trochę tak jakby zeszła na bok, kojarzycie? On powiedział, że jako prezydent chciałby wesprzeć Mistrza Świata, jakby sponsorować. Pamiętacie to?
Tak, no on zapowiedział, że miasto będzie chciało, aby na jego kombinezonie, kawalerze, tak, w którym on występuje w Grand Prix, bo zwróćmy uwagę, że to jest inny strój niż strój w lidze, gdzie też miasto daje pieniądze i to przecież nie mały, bo tam ponad 1 000 000 złotych, no to w tym roku poszło, że miasto chce jeszcze promować się na samym kawalerze Bartosza, pana Bartosza z Marzlika, tak? A więc
tak. No to ale to źle, czy dobrze? Bo dobrze.
Adam, dobrze. I zadowolony będzie pan Bartosz
i pan Jacek.
I miasto.
Żużlowi przyglądam się bez emocji i przypomnę fanom Żużla tutaj w studiu, że ten sezon był pod pełną kontrolą i z Marzlika, i Stali, wbrew pozorom, bo gdzieś tam już wiosną słyszało się, że sprawy drużyny, o czym powołany skład, że tak powiem,
zakontraktowany
skład o tym świadczył, że sprawy drużyny schodzą na drugi plan, a na pierwszy plan wchodzi Mistrzostwo Świata.
Przyznaję, że też miałem takie wrażenie,
Z Marzlika i plan został zrealizowany. Wszystko jest tak, jak trzeba. Utrzymanie Stali jest w lice.
Jeśli
słuchają nas kibice, mistrza.
Poważnie mówisz?
Poważnie? Nie mówmy razem, bo nikt nas nie słyszy.
Jeśli słuchają nas kibice, to pewnie zwrócą uwagę, że Stal w tym roku jechała bez zęba. A więc to wyglądało tak, jakby jej nie zależało na wyniku. Może się mylę, tak? Ale ja to tak postrzegam. I być może właśnie to było, że niech Stal sobie się spokojnie utrzyma, ty sobie Bartuś się zdobądź tego mistrza świata i wszyscy będą zadowoleni. No i tak się stało.
I tak się stało.
I jesteśmy już przy końcu naszej dyskusji. Wspomniałeś o tym, a I Love Gorzów. Pojawiła się taka informacja w przestrzeni medialnej, oczywiście w Gazecie Lubuskiej. No, dla ciebie to temat z przymrużeniem oka, Jacek Dreczka?
Dla mnie to jest żadna rewelacja. Widziałem już dawno I Love Łódź i I Love Zielona, Bezgóra i I Love inne miasta. Dla mnie...
Ale na górze.
Na górze, no tak, na Zielonej Górze, więc może o to chodziło właśnie. Ale dużo bardziej podoba mi się pomysł jabłka, przepraszam, masła o smaku jabłkowym, bo jest to coś naszego, aniżeli czekam na masło o smaku bułki z pieczarkami, tak nawiasem mówiąc. A napis I Love Gorzów to no, mało oryginalny, do tego jeszcze drogi.
Drogi. Ja pamiętam, że był pomysł ustawienia takiego napisu wzdłuż obwodnicy S3.
I co gdzieś by tam miało być napisane?
Gorzów, który miał się świecić nocą i miał być takim znakiem rozpoznawczym tego odcinka, jak ktoś jedzie nad morze.
Nie, no fajne, jakbyśmy mieli miasto, do którego można z czystym sumieniem zaprosić ludzi z Polski albo ze świata, którzy po coś tu mogą przyjechać, to ustawiajmy wtedy, promujmy to. To jest tak, jak właśnie od czego zaczynaliśmy, z kampanią wyborczą. Życie kandydata nie może się rozpoczynać w momencie kampanii, tylko wcześniej
przez
się musi, tak.
Całe 4 lata.
I kampania niech to tylko podbija, niech eksponuje. Tak samo tutaj, no nie eksponujmy marki, która nie jest marką jeszcze, bo na razie jest rozkopaną marką. I tyle w temacie. Ile ten napis ma kosztować? 100?
No to gdzieś w tych granicach.
150 tysięcy?
Jarosław Mikulski.
No to tanie zrobić, mi się wydaje. To przecież to nie jest droga rzecz.
W budowlance mogą chłopaki zrobić.
No, albo z zieleni, tak, Gorzubita. To już coś takiego było. Ja nie wiem, czy to jest najważniejsze, natomiast też...
Dlatego jest na koniec programu i taki Michał.
Też nie rezygnowałbym z tego pomysłu, bo to, że, nie wiem, robimy remont w domu, to nie oznacza, że na przykład, nie wiem, ładnej szklanki sobie nie możemy kupić w domu. No.
A jak skończymy ten remont, to wtedy kupujmy szklanki, bo się zakurzy szklanka.
Adam Uziewicz?
No nie wiem, myślałem, bo zapowiedziałeś tematy, wiedziałem o tej sprawie i przyznam się szczerze, że nie mam poglądu na ten temat, bo nie korzystam z takich atrakcji w innych miastach. Jedno, co mi przychodzi do głowy w takiej sytuacji, to to, że oczywiście niektóre pomysły dobrze, gdy są powielane z innych miejsc i tak mamy w tym przypadku, jeżeli zostanie zrealizowany ten projekt, ale też fajnie by było, gdyby władze miasta miały też własne projekty. One są oczywiście takie autorskie pomysły, ale mi się wydaje, że trochę ich jest za mało.
Masło jabłkowe.
Próbował ktoś? Masło jabłkowe?
Nie, nie, ale jestem ciekaw. Jestem naprawdę ciekaw.
Bo to będzie można kupić, tak? Nie.
To będzie można kupić.
O, obyw informacji turystycznej, która będzie. Bo która nie ma w Gorzowie. Będzie. Także najpierw zacznijmy po kolei.
To ja z informacją nie turystyczną, a medialną o tym, kto był gościem politycznego podsumowania w Radiu Gorzów. Jarosław Miłkowski, Gazeta Lubuska.
Dziękuję, do widzenia.
Jacek Dreczka, TVP3 Gorzów.
Dziękuję bardzo.
I Adam Oziewicz, Gorzów24.pl.
Dziękuję za zaproszenie.
Marcin Sasim, dziękuję za uwagę. Klaudia Rak realizowała naszą audycję. Do usłyszenia.